Evangelio de Vicentego Diana. Evangelio de Vicentego Diana, czwarty rozdział. Piąty, szósty, siódmy werset. Przybył więc Jezus do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6:00. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Drodzy, ja chciałbym dzisiaj zwiastować Boże Słowo na temat użytecznej studni. Przeczytałem ten pierwszy fragment z Bożego Słowa, które mówiło o spotkaniu Jezusa z kobietą. O spotkaniu Jezusa z Samarytanką. I tak jak żeśmy mówili na zimowisku, tak mówimy to często, że człowiek, który spotyka się z Jezusem, spotyka się po to, dlatego, aby ten człowiek zmienił swoje życie i aby ten człowiek żył. I Jezus powiedział do Samarytanki: żyj. Ona zmieniła swoje życie. Żyj. I kiedy my jako ludzie, którzy jesteśmy tutaj na tym miejscu, wierzę w to, że każdy z nas spotkał się z Bogiem, z Jezusem i każdy z nas dostał taką receptę. Żyj! Każdy z nas dostał takie powołanie, aby dla Niego żyć. Każdy z nas dostał przeznaczenie, abyśmy coś dla Niego mogli uczynić. Aby każdy człowiek, który spotkał się z Chrystusem, mógł być człowiekiem, z którego wypływają wody rzeki żywej. O tym mówił Jan. Drodzy, zostaliśmy powołani, zostaliśmy przeznaczeni, zostaliśmy zauważeni przez Boga, abyśmy mogli dla Niego żyć. Aby z naszego wnętrza zawsze mogły wypływać wody rzeki żywej. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy czytamy Biblię, jest wiele opisów, czy wiele wydarzeń jest związanych ze studnią. Oczywiście każdy z nas wie, że studnia jest przeznaczona do tego, żeby trzymała wodę. Studnia jest do tego, aby można przyjść do niej i czerpać wodę. Oto sługa Abrahama, który poszedł po Rebekę dla swojego syna, dla Izaka, gdzie ją spotkał? Przy studni. I tam zaczęła się rozmowa, i tam oni zaczęli rozmawiać przy studni. Jakub spotkał swoją żonę Rachel przy studni. A więc znowu przy studni. Kiedy czytamy historię Hagar i Ismaela, jak niedawno ktoś mówił, Hagar została wypędzona z domu Abrahama i czytamy, że ona błąkała się po pustyni i zostawiła swego syna, odeszła, żeby nie patrzeć, jak on umiera. I Bóg sprawił, czy Bóg otworzył ich umysły, że oni znaleźli się przy studni. A więc mogli się posilić, mogli się napić i mogli żyć. Jeszcze jeden przykład, kiedy czytamy historię Mojżesza. Mojżesz swoją żonę spotkał przy studni, Syporę. On spotkał ją przy studni. I to, co często powtarzamy, co często mówimy, młodzi ludzie, szukajcie sobie partnerów przy studni. Młodzi ludzie, szukajcie sobie swoje żony i swoich mężów przy studni. Ale czytamy też o innych studniach w Bożym Słowie. Oto czytamy, że Józef został wrzucony też do studni. Ale ta studnia była jaka? Sucha. Nie było w niej wody. Kiedy Jeremiasz był wrzucony do studni, tam był muł, tam było błoto. I wiecie, ten obraz mi mówi, że wielu chrześcijan uważa się, że są studniami. Wielu chrześcijan uważa się, że są ludźmi wierzącymi, a czasem w ich życiu jest sucho. Czasem w ich życiu jest susza. Jest studnia, ale ona nie spełnia swojego przeznaczenia. Jest w niej sucho. A znowu inni są zamuleni. Może krople tylko gdzieś tam pozostały, czy coś, co przypominało studnię, ale nie ma w niej życia, nie ma w niej wody, nie ma w niej praktycznie nic, tylko trochę błota. Co mi to mówi? Każdy człowiek wierzący, każdy chrześcijanin powinien pilnować swojego życia. Powinien pilnować swojego zachowania, powinien pilnować swojego chrześcijaństwa, żeby nie został suchy albo żeby nie został zamulony. Być może sobie pomyślicie, że jest wszystko ok, wszystko jest w porządku. Ale przyglądając się pewnym zachowaniom, przyglądając się pewnym sytuacjom, można obawiać się, że niepilnowanie swojego życia może człowieka sprowadzić na manowce, może sprowadzić go do suszy, może sprowadzić go do zamulenia. Chciałbym, żebyście otworzyli jeszcze pierwszą Mojżeszową, 26 rozdział. I szesnasty werset. Wtedy rzekł Abimelech do Izaka: odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my. Odszedł więc stamtąd Izak i rozbił namioty w dolinie Geraru i zamieszkał tam. Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni po śmierci Abrahama zasypali. I nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Gdy słudzy Izaaka kopali, w dolinie natrafili na studnię wody źródlanej. Oto taka sytuacja, która wydarzyła się za czasów Abrahama. Filistyni wiadomo, że to są wrogowie Izraela. Zawsze czytamy, że Filistyni zawsze nacierali. Filistyni zawsze gdzieś tam byli gotowi do wojny, aby walczyć z Izraelem. A więc nie ma Filistynów teraz, ale jest nieprzyjaciel, ale jest wróg. Ale jest ktoś, kto stara się zasypać twoją i moją studnię. Żeby ta studnia nie służyła do czerpania wody, żeby ta studnia nie była użyteczna, żeby była bezużyteczna, żeby była bez życia dla Boga. Po co nas Bóg powołał? Jak mówiłem na samym początku, potężny Bóg, Król Królów, Pan Panów, On powołał ciebie i powołał mnie, abym był użytecznym naczyniem, użytecznym narzędziem. I kiedy jesteś użyteczny dla Boga, to przez twoje życie, przez twoje świadectwo mogą dziać się niesamowite, wspaniałe rzeczy. Nieprzyjaciel o tym wie, że największym zagrożeniem dla niego jest namaszczony sługa Boży. Człowiek, który jest pełen modlitwy, człowiek, który jest pełen Bożego Słowa, człowiek, który jest użytecznym naczyniem. I dlatego zwracamy zawsze uwagę i modlimy się o to, mówimy: Panie, ja chcę, aby więcej Jezusa było we mnie. Ja chcę, żeby więcej Jezusa było w naszych rodzinach, w naszych domach. Więcej Jezusa, więcej Twojego Słowa, więcej modlitwy, więcej uwielbiania, więcej rozmawiania o Tobie. Chcemy, aby było więcej działania Twojego w naszej społeczności, w naszych służbach, w naszych przedsięwzięciach. Więcej Jezusa. I to powoduje, że twoje życie jest pełne wiary dla Boga, że jesteś użytecznym naczyniem, użytecznym narzędziem. Ale jak mówiłem, że nieprzyjaciel zasypuje nas czasem różnymi rzeczami. Wypisałem sobie kilka. Co zasypuje moje życie, co zasypuje moją studnię? Abym nie żył na 100% dla Boga. Żebym żył tylko troszeczkę może. Żebym żył tylko tak niewiele. Wypisałem sobie kilka rzeczy. Jedną z największych zagrożeń, które zasypuje moje duchowe życie, to jest brak relacji z Bogiem. brak komory w moim życiu. Jeśli nie będzie komory, jeśli nie będzie modlitwy, jeśli nie będzie rozmowy z Bogiem, nie będziesz miał pragnienia i to sprawi, że pewne dziedziny mojego życia mogą zacząć być zasypywane. Żyjemy w społeczności, żyjemy w kościele. Gdzie pojawiają się spory, pojawiają się jakieś niezrozumienia, pojawiają się jakieś niedomówienia, pojawiają się rzeczy, które wprowadzają w nas jakieś zachwianie naszej dobrych relacji. I nieprzyjaciel znowu dosypuje nam pewnych rzeczy, które jeszcze bardziej nas gdzieś tam przygniatają, jeszcze bardziej nas zamulają, jeszcze bardziej nas powodują, że nie do końca, nie na 100% jesteśmy użytecznymi narzędziami. Kolejna rzecz, która chyba nas dotyczy. Ja mam 55 lat i napisałem sobie brak opanowania. Jestem wybuchowy. Ja już mam 55 lat i ja potrafię opanować swoje emocje. Nie wiem tak jak wy, ale ja mówię o takich ludzkich rzeczach. Emocje, które nami szarpią. Jesteśmy podekscytowani. I wystarczy, że ktoś nam wjedzie na nasz parking samochodowy. Wystarczy, że ktoś nam coś powie. Wystarczy, że ktoś nam zwróci uwagę. Jak jesteśmy wybuchowi, jak jesteśmy emocjonalni. Potrafimy, kiedy jedzie samochodem i ktoś ci zajedzie drogę, albo za wolno jedzie, albo ktoś zrobił jakiś nietakt, potrafić go skrzyczeć. Siedzisz w samochodzie, gra chrześcijańska muzyka, ty mu wygrażasz. Na przykład. Są ludzie, którzy są bardzo wybuchowi, chrześcijanie, którzy nie potrafią opanować swoich emocji. Kiedyś byłem młodszy, to byłem bardzo wybuchowy, a teraz jakoś tak potrafię doliczyć do 10 i się opanować. I zobaczcie, jesteśmy jako w zborze, w kościele i w tych różnych sytuacjach wystarczy, że zwrócę komuś uwagę, a ktoś zaraz wybuchnie jak wulkan i to sprawia zaraz te relacje gdzieś są zawahane. Nieposłuszeństwo i bunt. W domu, w kościele, w służbie. Chłopacy, jak będziecie nieposłuszni swoim rodzicom, to znaczy się, że jesteście nieposłuszni Bogu. I nieposłuszeństwo w wielu przypadkach, w wielu sytuacjach bardzo mocno gdzieś tam zasypuje nas. Bunt, który gdzieś tam występuje, się mówi, ktoś, kto jest nastolatkiem, ma bunt. Dzisiaj możesz mieć 55 lat i możesz być zbuntowany. Jak on mi tak, to ja mu tak. A więc wszelkiego rodzaju nieposłuszeństwo i bunt, które występuje w naszym życiu, to jest też bunt przeciwko Bogu. Bo Bóg nie jest za buntem, nigdy nie był i nie będzie. A więc wszelkiego rodzaju te rzeczy, sprawiają, że znowu moja studnia ma kolejną dziedzinę, która gdzieś tam jest przysypana. To taki rak, który teraz jest, mówię troszeczkę chyba o młodzieży, mówię też o młodszych, którzy wyznają, ja mam rację, ja chcę być niezależny, ja żyję w czasie demokracji i mam swoje zdanie. To są rzeczy, które występują w życiu ludzi wierzących. Młodzi tak często mają. W pewnym większym zborze, dużym zborze. Lider był tak wspaniałomyślny, młodzieżowy, że powiedział tak, co my będziemy tych dziadków słuchać. I wiecie co? Że rozwalił duży zbór, powiedział, młodzi, chodźcie za mną. I wyprowadził całą młodzież, wszystkich młodych ludzi wyprowadził z kościoła i sobie zrobił społeczność swoją. Zobaczcie, demokracja, kiedyś Mariusz mówił o demokracji, że to jest rak, który toczy wielu ludzi, którzy są za demokracją w kościele. I to powoduje rozłamy, to powoduje jakieś swoje myśli, to powoduje swoje działanie, mówiąc, ja mam swoje na to zdanie. I takie rzeczy znowu zasypują nasze studnie. Celowo powiedziałem o tym, żebyście mieli potwierdzenie tego, że nie mówię jakichś rzeczy, które są zmyślone. Jeszcze ostatnia rzecz, która mówi, że wielu ludzi mówi, wszystko mi jest jedno. Jestem taki obojętny. Czy będzie tak, czy będzie w zborze tak, czy będzie w kościele tak, czy będzie w mojej służbie tak. Jestem obojętny. I to powoduje, że tak jak za czasów Izaaka, to wszystko jest zasypane. Ale dzisiaj chciałbym, aby w naszych sercach, aby w naszym życiu, żeby wrócić do źródła w swoim życiu, żeby, ja napisałem, odkopać pragnienie. Słuchajcie, jeśli będzie pragnienie w naszym życiu, jeśli będzie pragnienie w naszych wnętrzach, to będziemy niesamowite rzeczy mogli oglądać. A więc wróćmy do źródła, wróćmy w swoim życiu do tego, żeby odkopać pragnienie, żeby zacząć doświadczać Boga, Boga potężnego, Boga wielkiego. To, co mówiłem, żeby nasze komory, żeby nasze domy były pełne modlitwy, żeby nasze ołtarze były w domu pełne modlitwy, pełne wołania. Żebyśmy nie patrzyli na to, co jest wokół nas, ale żebyśmy zaczęli wołać do Boga, żebyśmy zaczęli zwracać się do Boga. Żeby nasze doświadczenie z Bogiem spowodowało to, żebyśmy mogli czynić niesamowite rzeczy, do których Bóg nas powołał. I trzy przykłady. Brat Krzysztof mówił do młodzieży odnośnie modlitwy w zborze. Głośne modlitwy w zborze. Odkop głośną modlitwę w zborze. Odkop głośną modlitwę w zborze. Niech Twoja modlitwa będzie pełna zwycięstwa, niech twoja modlitwa będzie pełna wiary i wdzięczności. Podam wam przykład. Jest spotkanie ostatnie w sobotę 40 ludzi, którzy młodych, którzy są w uwielbieniu i ktoś tam zaproponował kilka modlitw. I wiecie, kto się pomodlił? Dziewczyna, która nawraca się w zborze gdzieś tam w Wałczu, która pierwszy raz była na takim spotkaniu, nieśmiała, bardzo taka, no nie chcę powiedzieć, że wystraszona, ale ona zaczęła się modlić i ona zaczęła Boga uwielbiać. Ona powiedziała, ale świadectwo Pani Jagody naprawdę dużo mi dało i Pana Michała. To jest osoba, która szuka Boga, która szuka, chce doświadczyć Boga. I ona się nie ogląda na lewo i na prawo, ale się modli, chce się modlić. Odkopmy swoją modlitwę w kościele. Odkopmy swoją modlitwę w zborze. Kiedy będziesz gorący w modlitwie, w wołaniu, twoje serce będzie przepełnione będzie pragnieniem przebudzenia twojego życia, przebudzenia twoich najbliższych, przebudzenia o tych, o których się modlisz. Kiedy mówię do siebie, ostatnio modliłem się w zborze, Panie, poślij nowych ludzi, poślij innych ludzi, poślij ludzi, którzy będą Ciebie uwielbiać, którzy będą Ciebie wysławiać. Czy jest w moim sercu pragnienie do tego, aby wiele ludzi się jeszcze mogło nawrócić? Aby wielu ludzi mogło doświadczyć uzdrowienia, uleczenia. I ostatnia rzecz. Aby odkopać miłość, pierwszą miłość do Boga, pierwszą miłość do Jezusa. Aby nie patrzeć na okoliczności, nie patrzeć na sytuację, ale uwielbiać Go. Jeśli będzie nasza miłość, moja miłość do Boga gorąca, to będzie też miłość do braci i do sióstr. Bo Jezus powiedział, nowe przykazania daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Ja tylko niektóre rzeczy wypisałem, ale naprawdę można byłoby więcej, ale wiemy, o co chodzi. Dwie rzeczy jeszcze. Łatwo jest zasypać, łatwo jest zlekceważyć czujność, łatwo jest zlekceważyć, ach, to tam nic się nie stanie, a to może być, taki już jestem, a to tak jakoś mi się stało. Łatwo jest dać sobie zasypać, ale jak trudno jest odkopać, jak trudno jest wrócić do źródła, do Boga potężnego, do Boga wielkiego. Jak trudno jest, żeby odkopać, to musi być wysiłek. To musi być wysiłek. Rzeczy, które przychodzą z trudem, to są wspaniałe rzeczy. To są cudowne rzeczy. Zobaczcie, to, co przychodzi łatwo, nie doceniamy tego. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Ale kiedy z trudem odkopiesz, dokopiesz się źródła, dokopiesz się bliskiej relacji z Bogiem. Będzie niesamowity czas. Warto się dokopywać. I kiedy czytamy jeszcze o Izaku, czytamy takie oto słowo. Izak zamieszkał przy studni, zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. Drogi bracie i siostro, jesteś studnią, jesteś naczyniem. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że siedzisz, czy jesteś przy tym, który jest żywy, przy tym, który ciebie widzi, przy tym, który ciebie słyszy, czy zna twoją myśl z daleka? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że możesz przy takim Bogu siedzieć, że możesz przy takim Bogu mieć z nim społeczność? Ale to wszystko zależy ode mnie i od ciebie. Oto jest dzisiaj pytanie. Już kończę. Jaki jestem? Co wypływa z mojego wnętrza? Co jest w moim wnętrzu? Czy wytryska z niego strumienie wody żywej? I na koniec historia pewnego kowboja. Tekst piosenki. Na pewno country. Jechał kowboj przez cały dzień, przez prerię. I był bardzo spragniony, chciał mu się pić. Przez cały dzień, słońce, 40 stopni. I już taki był zmęczony, taki już był spragniony, że prawie że umierał z pragnienia. Dojeżdża do nie do studni, tylko do pompy dojeżdża. I tam przy tej pompie jest karteczka. Karteczka napisana. I na tej karteczce pisze tak. Weź to naczynie i zalej pompę. Są takie pompy, że trzeba ją zalać. Wiecie, nie? Że trzeba ją zalać, popompować wtedy. I teraz tak. Kowboj myśli tak. A jak wyleję i nie zaśnie? I co wtedy będzie ze mną? Tak się chociaż napije, tam chociaż w dzbanku jest tam z 2 litry. No koń się już nie napije, ale ja tak. Ciepła woda, która stała na tym. I pokusa mówi, napij się. Ale on mówi, nie. Zalał tą pompę, tą ciepłą wodą i zaczął pompować. I po chwili z tej rury, czy czegoś tam z tej pompy zaczęła lecieć zimna źródlana woda, która mogła go napoić, która mogła zagasić jego pragnienie, a może jeszcze i nawet konia. Od ciebie zależy, czy przyjdziesz do studni, przyjdziesz do pompy i napijesz się tej letniej wody, zagasić tylko tam może swoje pragnienie, na chwilę tylko. Czy pójdziesz dalej do Bożego Słowa, czy pójdziesz dalej do Bożych obietnic, czy pójdziesz dalej do tego, co przygotował ci Bóg, to, co jest najlepsze. I zaczniesz pompować i wtedy popłynie. Wspaniała woda, wspaniała, wspaniała źródlana woda. I będziesz mógł być napojony. Nie pozwólmy sobie, drodzy bracia i siostry, aby nasze studnie były zasypane. Aby nasze studnie były nieużyteczne. Aby nasze studnie nie nazywały się tylko studnią. Zróbmy wszystko, żeby z mojego życia, z mojego wnętrza wypływały zawsze wody życia. Żeby moje życie było życiem, które będzie podobało się Bogu. Życie, które będzie uwielbiać Boga, które będzie wywyższać Boga. Bo do tego zostałem powołany. Niech Was Bóg błogosławi za to, że wysłuchaliście tego kazania. Możecie w domu sobie usiąść i pomyśleć, jakie są rzeczy, jakie są dziedziny w moim życiu, które należy usunąć. Amen.